Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym witają Państwa Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Dziś będzie dużo podsumowań, bo normalne życie filharmoniczne zastąpią koncerty wakacyjne. Rozpoczynamy od Wybrzeża. Halina Więcek przybyła.
Czerwiec tradycyjnie łączy się w Szczecinie z koncertami organizowanymi z okazji Dni Morza. I choć od morza dzieli nas w linii prostej około 60 kilometrów, a szosą 100, to przecież wielkie morskie statki, cumujące u nabrzeży Odry i w jej kanałach, oddają morską atmosferę. Od wielu lat odbywają się w tym okresie różnorodne koncerty. Również na największym w Europie cmentarzu koncert tym, którzy nie powrócili z morza. W tym roku zabrzmiała tam pieśń o ziemi Gustawa Malera do tekstów starochińskich poetów. Dzieło poprowadził Piotr Deptuch, a solistami byli Katarzyna Hołysz, mezzosopran, i Przemysław Borys, tenor. Jednak zapewne w pamięci szczecińskich melomanów zostanie koncert zamykający sezon artystyczny w szczecińskiej filharmonii. Dyrektor artystyczny Mykoła Diadura znakomicie poprowadził zarówno piątą symfonię Piotra Czajkowskiego, jak i koncert fortepianowy Ignacego Jana Paderewskiego, któremu piękny koloryt i wirtuozowską perfekcję nadał amerykański pianista Kevin Kenner. Artysta przyjechał do nas z Londynu, a tuż po występie wyjeżdża na koncerty do Paryża.
Rozmowa miesiąca.
To jest fajny koncert. Ja kocham taką muzykę Paderewskiego. Cieszę się, że gramy tego utworu. Koncert Paderewski jest improwizacja, wszystko. Tempy nie są dokładnie metronomiczne. To jest dużo swobodnie wszystko. I to jest dużo współpracy, bo to jest skomplikowane. Ale każdy utwór ma swój problem.
A od kilku lat związał się pan na stałe z Polską. Przyjeżdżam do Polski wiele razy już po konkursie. Utrzymuję mieszkanie w Krakowie od 2004 roku i niedawno zdecydowałam się przeprowadzić do Polski. Czuję, że moje życie może być wszędzie. Ja nie mam korzeni. Kiedy moje dzieci dorosły, mam większą możliwość wybrania, gdzie mogę żyć. Stwierdzam, że naprawdę kocham Polskę, ludzi i tę kulturę. To też zdecydowałem się być tu, bo czułem, że tu jest mój dom i tu będę miał wyciszenie moich myśli. A gdzie są właściwie pana korzenie? Moje korzenie są dokładnie w Ameryce, ale Stany nie mają takiej historii jak Polska i moje doświadczenia tutaj dają mi też poczucie siły twórczej, większe niż rodzinne korzenie. Kiedy jadę teraz do Ameryki, to wydaje mi się, że to nie jest mój kraj, w którym mogę utrzymać się przez sposób życia, myślenia i działania ludzi. Czyli pokochał pan nasz kraj?
My love is Poland.
Moją miłością jest Polska, oczywiście Kraków, poprzez atmosferę, poprzez ludzi, kulturę. W ubiegłym sezonie poznałem Białystok i bardzo polubiłem tę część Polski, tak różną od Krakowa, pełną zieleni, lasów. W Polsce są ludzie bardziej nowocześni, ale również otwarci i ja to czuję, czuję to zbliżenie i dlatego kocham ten kraj. A jakim właściwie człowiekiem jest Kevin Kenner?
I think by nature I'm actually a quiet, peaceful sort of person.
Myślę, że z natury jestem wyciszony i jestem spokojną osobą. Nie lubię być wzburzony, zajęty. Nie czerpię radości z pokazywania się. Dlatego dziwne jest to dla mnie być artystą. Lubię muzykę, ale nie czuję się dobrze pomiędzy tysiącami ludzi. Dlatego często myślę, dlaczego moje życie jest takie zajęte i szalone i pośpieszne. To nie jest dla mnie dobre. Muszę to zmienić. Uważam, że tylko część mojego życia odpowiada mojej naturze. Myślę, że życie w Polsce, zwłaszcza w Białymstoku, w puszczy, blisko lasu, pomogło mi zobaczyć, co naprawdę jest istotne w moim życiu. To było piękne doświadczenie. Tak naprawdę większość mojego życia wyglądała jak wielkie, zatłoczone miasto. Wszyscy dookoła biegają, żyją z zegarkiem, a to nie pomaga. To jest niezgodne z moją naturą. Tak już jest. Getting away from the cities. And in fact, most of my life seems to be like in a very crowded city where everybody's rushing around and living by the clock. And it's not very healthy for me and it's not natural to me.
Tak z Filharmonią Szczecińską grał Kevin Kenner, a w Filharmonii Poznańskiej wystąpił jeden z najlepszych oboistów świata, solista filharmoników berlińskich Albrecht Mayer, z którym rozmawiałam tuż po próbie z Poznańską Orkiestrą. Dla mnie jest ogromną różnicą, kiedy gram repertuar symfoniczny, na przykład z moją orkiestrą Berliner Philharmoniker. On jest bardzo piękny i te koncerty stanowią dla mnie taki mały wypoczynek. Wracam do domu, gdzie muzykowałem z moją wspaniałą orkiestrą, innymi kolegami i świetnymi dyrygentami. To jest bardzo piękne i stanowi dla mnie doskonałe doświadczenie. Jestem jednym z wielu, ale tak naprawdę moje muzyczne życie należy do świata poza orkiestrą. Dlatego jest ogromna różnica pomiędzy graniem z orkiestrą a graniem solowym. Jako solista od 8 lat dyrygent, te płaszczyzny mnie interesują i to ja w nich decyduję o kształcie muzycznym wykonania. Nagrał pan wiele płyt, przede wszystkim z muzyką Bacha i napisał pan, że Bach jest dla pana specjalnym kompozytorem. Gdy byłem smutny jako młody chłopiec, siadałem do fortepianu i grałem drobne utwory Bacha, aby się rozchmurzyć. Co się jeszcze działo, zanim zacząłem grać na obozu? To było piękne. I teraz wiem, że to jest po prostu wspaniały kompozytor, który tak wiele napisał na obój i zachwyca mnie ciągle, że tworzył tak poruszającą muzykę. Ale podobnie jak Mozart, Bach jest moim bogiem muzycznym, muzycznym guru. Właśnie ci obaj kompozytorzy tacy są dla mnie. U wielu czasami zadaję sobie pytanie, dlaczego napisali taki czy inny utwór, jak go tworzyli. A u Bacha czy Mozarta czasem tego nie rozumiem, ale przecież obcuje się z najpiękniejszą harmonią czy melodią. Wtedy ma się wrażenie, że to musiał być podarunek od Boga. Nagrałem płytę, która jest także przeznaczona dla tych niezbyt religijnych ludzi, ale takich, którzy czują, że gdy słuchają tej muzyki, ona po prostu musi pochodzić od Boga. Powiedział pan, że trzeba 4 godziny dziennie ćwiczyć. Tak, ćwiczenie jest jak codzienna higiena. Tak jak mężczyzna, który musi się golić, musi myć zęby, musi brać prysznic. Tak muzyk musi każdego dnia ćwiczyć. Ale to są takie także przykłady dni, kiedy nie dotykam oboju. Czasami tylko siedzę z moją żoną, popijam kawę i uczę się partytury. Zapoznaję się z nią bez fortepianu i bez oboju. To także dobre dla napiętego codziennymi koncertami organizmu. W drodze do Poznania miałem szczęście, że we wspaniałym ekspresie z Berlina do Warszawy miałem możliwość pogrania, bo przecież musiałem być w kondycji do próby przed koncertem. A ma pan czas jeszcze na inne niemuzyczne rzeczy? Wraz z żoną bardzo lubimy kino. Uwielbiamy gotować i chętnie zapraszamy przyjaciół, aby ugościć ich naszymi specjałami. Cała rodzina zresztą świetnie gotuje. A moja żona jest gwiazdą w kuchni. Bardzo lubię filmy. I także bardzo chętnie jeżdżę na rowerze. Jest wiele rzeczy, które mnie fascynują. No ale oczywiście muzyka stanowi najważniejszą część mojego życia. Praca z tą orkiestrą była wspaniała. Bardzo wiele ciekawych rzeczy zrobiliśmy wspólnie i cieszę się, że mogłem z nią wystąpić. To było bardzo ciekawe doświadczenie na próbie i myślę, że będzie bardzo ciekawe doświadczenie również na koncercie, szczególnie w tej pięknej sali. Słuchaliśmy fragmentu trzeciej części Ronda z koncertu C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Albrechtowi Majerowi towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego. A w Katowicach z dyrektor kamerady Silesii Anną Szostak rozmawia Stanisław Wiera.
Spotykamy się, Aniu, w ostatnich dniach mijającego sezonu koncertowego 2010-11. Jako twórczyni artystycznego profilu kamerady Silesii i wysokiej kultury wykonawczej i brzmieniowej, kierujesz się pewną ideą w doborze repertuaru.
Staram się oscylować pomiędzy dwoma nurtami, pomiędzy muzyką dawną i współczesną. I temu założeniu jestem wierna od zawsze. Ten akurat sezon artystyczny wydaje mi się, że przyniósł wyjątkowo ciekawe i dla mnie, i dla moich śpiewaków okazję zmierzenia się właśnie z tymi problemami, które od zawsze nas bardzo interesowały. Oczywiście ten nurt muzyka współczesna, jak zwykle, bardziej oscyluje wokół NOSPR. W tym roku jest to rok Szymanowskiego, więc nagraliśmy loterię. Bardzo ciekawa sprawa, nieznana. Loteria na mężów, czyli narzeczony numer 69. Jest to operetka Karola Szymanowskiego. Wykonywaliśmy też pieśni kurpiowskie. Poza tym muzyka współczesna. Znowu wokół festiwalu prawykonań organizowanego przy współudziale Narodowej Orkiestry Symfonicznej. To był mój koncert tym razem z Orkiestrą Muzyki Nowej podczas festiwalu prawykonań. Wspomnę też tutaj o koncercie z ósmą symfonią Krzysztofa Mejera, w której również braliśmy udział. Natomiast jeśli chodzi o muzykę dawną, to pojawiła się wyjątkowa okazja nagrania i prawykonania bardzo cennych utworów, które skomponowane były w okresie baroku, klasycyzmu. Jest to polska muzyka, bardzo cenna, wcześniej zupełnie nieznana, kompozytorzy zapomniani.
No, wspomnijmy rekwiem Andrzeja Siwińskiego.
Zamierzaliśmy w tym roku prawykonać ten utwór, bo został on znaleziony niedawno w kolegiacie sandomierskiej. Zresztą nie tylko ten utwór, bo również zostały znalezione utwory anonimowe z kancjonału sióstr benedyktynek. I ten pomysł, aby nagrać płytę ze staropolską ceremonią żałobną, to był pomysł muzykologa, który pracuje z zespołem, Marcina Konika. Chciałabym wspomnieć o koncercie 1 maja z okazji beatyfikacji Jana Pawła II, bo na ten koncert przygotowaliśmy mszę Cyryla Gieczyńskiego. To również kompozytor, którego mało kto zna. Coś wspaniałego. Polska msza, bardzo radosna, żywiołowa. Zresztą Gieczyński miał 23 lata, jak ją napisał. Jest to kompozytor związany z Jasną Górą. Tyle o nim wiemy, właściwie nic więcej. No i tu okazuje się, że takie wspaniałe utwory kryją jeszcze nasze archiwa. I muszę przyznać, że zachwyt publiczności, która natychmiast nagrodziła tę mszę właśnie standing ovation, mówił sam za siebie. Od dawna staramy się właśnie odkrywać takie utwory, które zachowują się bądź to na Jasnej Górze, bądź w Gostyniu. Właśnie nowe płyty się ukazały. No niedawno właśnie. Tak. Płyta z nieszporami Józefa Zajdlera, a także ukaże się płyta z muzykaliami jasnogórskimi, z chorałami paulińskimi i muzyką z kolei Stanisława Leszczyńskiego, nagrana przez nas no, już 2 lata temu, ale wreszcie się ukaże.
A także ukazała się już z tego nurtu współczesnego płyta z utworami Krzysztofa Baculewskiego.
Nagraliśmy utwory Krzysztofa Baculewskiego. Wiele z nich było dla nas, czy dla mnie dedykowanych. Mogłabym polecić tę płytę, bo jest niezwykle kolorowa, choćby pod względem wykonawczym. Są to wszystko utwory churalne, ale nie tylko. Z towarzyszeniem również zespołu instrumentów dawnych, zróżnicowane pod względem obsady. Płyta moim zdaniem bardzo ciekawa i dla nas jest to jakby no, wyznacznik tego, że potrafimy nagrać tak trudną muzykę w sposób taki, że można tego słuchać.
Z najbliższych projektów także twórczość churalna Wojciecha Kilara będzie wkrótce realizowana.
To jest pomysł, który zrodził się podczas koncertu, na jaki zaprosił nas kompozytor, kiedy wręczano mu nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego. Zaśpiewaliśmy lament i hymn paschalny i te utwory znajdą się na płycie wraz z innymi, o których kompozytor powiedział, że były kiedyś wykonane, czy jako materiał filmowy, czy podczas koncertów. Jesteśmy miejskim zespołem, Wojciech Kilar jest wybitnym katowiczaninem, więc myślę, że to dobra okazja do promocji właśnie miasta.
Porozmawiamy jeszcze o najbliższych projektach.
Koncerty w Brukseli, dwukrotnie wykonanie Króla Rogera, Karola Szymanowskiego i później koncert z jego pieśniami kurpiowskimi w Europarlamencie. Zaraz po nagraniu płyty z muzyką Wojciecha Kilara jest właśnie festiwal w Żorach, gdzie oprócz Andrzeja Siewińskiego, Rekwiem, chcemy wykonać kilka utworów Mikołaja Zieleńskiego, bo w tym roku jest równa 400. rocznica wydania jego dzieł w Wenecji, Offertoria et Communione, Status Anni. Podczas koncertu kończącego festiwal Chopin i jego Europa wraz z Januszem Olejniczakiem wykonamy Via Crucis Lista. Pojawiamy się na festiwalu w Narolu z muzyką dawną, a także występ na Bratislavia Cantans i prawykonanie utworu Pawła Szymańskiego, zresztą zadedykowanego mi i moim śpiewakom, i cały koncert w ramach festiwalu, więc dosyć duże zagęszczenie emocji i pracy. Później zaraz jeszcze mamy nagranie kolejnego utworu Krzysztofa Mejera w NOSPR-ze, no i później występy w Paryżu. Thank you.
Było to Kyrie z Litanii Józefa Zajdlera. Śpiewała Camerata Silesia z towarzyszeniem poznańskiego zespołu Academia dell'Arcadia. Całość poprowadziła Anna Szostak na festiwalu Muzyka Sacromontana na Świętej Górze w Gostyniu w 2010 roku. Na zakończeniu sezonu Filharmonii Poznańskiej wystąpiła nagrywająca od 20 lat dla firmy EMI płyty oraz występująca na estradach czołowych świata Sara Chang. Podobnie jak tydzień wcześniej Albrecht Mayer, dostarczyła wielu muzycznych wrażeń słuchaczom. A co powiedziała? Moi rodzice to są bardzo niezwykli ludzie. Wybrałam skrzypce, dlatego że mój ojciec grał na tym instrumencie, moja mama, kompozytorka, ma bardzo dużo do powiedzenia. Oni w ogóle traktują mnie przede wszystkim jako córkę, a dopiero potem jako muzyka. Moja mama jest taką typową azjatycką mamą, jest bardzo czuła, bardzo starannie dogląda tego wszystkiego, co się ze mną wiąże. Nigdy się ze mną nie zgadza, jeśli chodzi o wybór mego stroju czy mojej fryzury. Dlatego przede wszystkim dla nich jestem najpierw człowiekiem. Natomiast jeśli chodzi o kwestię muzyki współczesnej, to tutaj już ona, mimo że we wszystkich innych sferach życia ma bardzo duży wpływ i bardzo wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o mnie, to tu akurat nie okazała się pomocna. Kiedy 2 lata temu grałam utwór współczesny, napisany specjalnie dla mnie, kiedy usiłowałam prosić ją o jakieś rady, odsyłała mnie kategorycznie i stanowczo do kompozytora, mówiąc: skorzystaj z okazji, masz z nim kontakt, on jest twórcą, z którym możesz skonsultować. On żyje, więc wykorzystaj to. On ci najlepiej rozwieje wszelkie wątpliwości, nie pytaj mnie. To muzyka współczesna, a Wieniawski powinien być obowiązkowym punktem programu każdego skrzypka. To są utwory bardzo technicznie wymagające, a jednocześnie dające wykonawcy niezwykłą frajdę. Grałam oba jego koncerty, Poloneza. Nawet nagrałam jeden jego utwór. Gdybym wiedziała wcześniej, że tu odbywa się konkurs, to bym przygotowała również jakiś jego utwór dla Państwa. Jeśli mam dużo czasu, jeśli mam dużo materiału do przerobienia, wówczas ćwiczę od 2 do 6 godzin dziennie. Przy czym staram się przestrzegać zasady, żeby nigdy nie ćwiczyć dłużej niż godzinę naraz. Nawet jeżeli zdarza mi się ćwiczyć po 7 godzin, zawsze są to pojedyncze godziny poprzedzielane krótkimi przerwami, w których czy to sprawdzam sobie pocztę w komputerze, czy załatwiam jakieś zaległe telefony. W każdym razie mam bardzo wielu przyjaciół, którzy cierpią z tego powodu, że nie przestrzegają tego zalecenia o przerwach. Skrzypce są bardzo wymagającym instrumentem, jeśli chodzi o tą stronę czysto fizyczną. Są też takim instrumentem niezręcznym. W związku z tym, z czysto fizycznych powodów powinno się robić co godzinie nawet krótką przerwę. Jeśli chodzi o muzykę kameralną, powinnam wymienić tutaj 2 nazwiska muzyków, z którymi współpracowałam. Czyli są to Marta Argerich i Jojo Ma. Przy czym są to 2 zupełnie różne osobowości. Kiedy gram z Martą, nie mogę się powstrzymać przed tym, że mam uczucie szacunku dla niej. Ona wzbudza ten szacunek. Jest to także dynamit w ludzkim ciele. Osoba pełna charyzmy, którą się po prostu obserwuje w czasie gry. Zupełnie innym typem osobowości jest Jojo Ma, który stara się, żeby muzycy, z którymi gra się, czuli się bardzo dobrze i bardzo swobodnie w jego towarzystwie. Jest bardzo przyjaźnie nastawiony i wydobywa z towarzyszących muzyków chęć zagrania tak, żeby wszyscy ludzie, z którymi się gra, nie byli zawiedzeni. To więc moi przyjaciele, muzycy. Ale mam także Polaków, przyjaciół, z którymi mam kontakt. Nie są oni muzykami. Takie 2 nazwiska. To kolega ze średniej szkoły o nazwisku Czerkawski oraz siostry Kruszyńskie, które zaliczam do grona swoich przyjaciół w Londynie. One odpowiadają za moją garderobę. Starsza z nich grała kiedyś na fortepianie, w związku z tym jest to doskonałe połączenie kreatywnego podejścia do mody ze znajomością potrzeb występujących muzyków. W ogóle traktuję je jak jedną osobę. Są to wspaniałe dziewczyny, które cały czas się kłócą ze sobą, potem godzą i kochają. Zupełnie jak w mojej rodzinie. A kreacja, którą tutaj przywiozłam do Poznania, to także również ich dzieło.
Thank you.
Słuchaliśmy fragmentu pierwszej części z koncertu skrzypcowego e-moll Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Grała Sara Chang z Towarzyszeniem Berlińskich Filharmoników pod dyrekcją Marisa Jansonsa. Filharmonia Koszalińska uroczystym koncertem zakończyła 55. sezon artystyczny. Ruben Silva, dyrektor artystyczny, zaproponował polską operę na zakończenie. Straszny dwór Stanisława Moniuszki, ale o tym wszystkim teraz w rozmowie z szefem Filharmonii, Beata Górecka-Młyńczak.
Złote zakończenie naszego sezonu to jest właśnie Straszny dwór. Dlaczego wybraliśmy tą operę? To dlatego, że po pierwsze nasz patron to jest Moniuszko. Chcieliśmy taki ukłon w stosunku do niego, bo jednak dalej jest najważniejszym kompozytorem operowym w Polsce i chyba tak już zostanie. I jeżeli chodzi właśnie o tę operę XIX-wieczną, wiadomo, że Moniuszko to był kompozytorem największym operowym w Polsce i skomponował parę oper, między nimi Halka i Straszny dwór. Uważam, że obok Halka właśnie Straszny dwór jest jedna z najlepszych oper. Jest bardzo narodowa, jest bardzo polska. Myślę, że każdy Polak, słuchając tą muzykę i patrząc na ten spektakl, czuje się dobrze i mam takie uczucia też patriotyczne.
A kiedy zetknął się pan w ogóle z muzyką Stanisława Moniuszki?
Ja przede wszystkim pierwszy raz miałem zetknięcie z Moniuszkiem w Boliwii. Tak, dlatego, że i nawet kiedy zdyrygowałem właśnie Mazura. Właśnie z tym Mazurem, ze Strasznego dworu, to był pierwszy utwór, który dyrygowałem. Dlatego, że mój profesor uczył mnie tam dyrygenturę Boliwii, był dyrektorem naszej filharmonii i on studiował 2 lata w Polsce. I jak wrócił z Polski, już jakby wrócił zarażony, że tak powiem, muzyką polską i on przywiózł właśnie ten Mazur. Ja byłem jego asystentem i po prostu powiedział mi, że mamy go zadyrygować. I ja nie miałem pojęcia wtedy, co to jest w ogóle. Nie wiem, jak ja do tego dyrygowałem. Trudno mi jest powiedzieć, czy wtedy ja go dyrygowałem z sensem, ale go dyrygowałem.
Wtedy pewnie nie miał pan nawet żadnych nagrań.
Nie miałem ani nagrań i jeszcze na dodatek właśnie bardzo potrzebne jest mieszkać w danym kraju, żeby zrozumieć muzykę tego kraju. Potrzebne są te łąki zielone latem, na przykład ten maj, który jest radosny, gdzie ptaszki śpiewają, gdzie wszystko odradza się, to wszystko kwitnie. Jeżeli się tego nie przeżywa, to człowiek nigdy nie będzie wiedział, co to jest wiosna. Naprawdę wiosna w Europie. Myślę, że nie ma tego, że człowiek musi należeć do jednego narodu, żeby po prostu robić znakomicie tą muzykę. Muzyka jednak jest międzynarodowym językiem, tylko to trzeba czuć. Jeżeli ktoś jest muzykalnie, dużo pomaga to, że się mieszka w danym kraju. Bo gdybym był tylko w Boliwii, mi się wydaje, że do końca nie wyczułbym tych smaczków, tej muzyki. Ja robiłem Halkę wcześniej, warszawską operą kameralną. Tą wersję wileńską, to jest ta oryginalna wersja Halki, która jest tylko dwuaktowa. Dostała bardzo dobre recenzje i wszyscy byli bardzo zdziwieni, jak to jest możliwe, że Boliwijczyk może tak czuć polską muzykę. Halka to była moja opera i mogę powiedzieć, że do tej pory to jest moja taka pierwsza miłość, jeżeli chodzi o operę polską i chyba nie zdradzę Halki. Natomiast Straszny dwór, widziałem różne inscenizacje w Teatrze Wielkim w Warszawie, w Operze Krakowskiej, pamiętam, i wtedy się zapoznałem. Ja starałem się zaprosić taki wyborowy zespół, żeby po prostu naprawdę byli znakomici soliści. Już śpiewali to wiele razy, śpiewają bardzo dobrze, z wielkim powodzeniem, bo tam jest bardzo dużo fragmentów w tej operze, bardzo znanych publiczności. Tak jak Mazur na przykład, który każdy go zna, i tam jest ta aria z Kurantem, która jest bardzo znana, czy ten stary zegar pod igłami, ten chór. Jest bardzo dużo fragmentów bardzo znanych i bardzo, bardzo lubianych. Ja chciałem, żeby naprawdę była wyborowa obsada, świetny chór. No i my, naszą orkiestrą, musimy zabłysnąć, bo to nasz jubileusz. Nie możemy uciec od tradycji, nie możemy uciec od tego, jak to było wykonane. Jeżeli się nie słyszało na przykład Chielskiego, śpiewając arię Mieczyka na przykład, to trudno zrozumieć naprawdę, jak to powinno być zrobione. Natomiast jeżeli słyszał się tych wielkich właśnie, na przykład Paprocki śpiewając O Matka Moja, prawda, to czy Ładysz, ten stary zegar, to oni właśnie nam pokazują drogę, jak to powinno być grane, jak to powinno być interpretowane. Taki przykład dla wszystkich, nie tylko dla solistów, śpiewaków, dla dyrygentów też. Ja jednak mimo wszystko bardzo szanuję tych dyrygentów, którzy na początku XX wieku dyrygowali tymi utworami, bo oni po prostu pokazali nam ścieżkę, jak to powinno być grane. Do tego musimy dążyć. I oni podwyższyli tą poprzeczkę, byśmy robili tak samo albo nawet lepiej. A na pewno nie gorzej. Thank you.
Dariusz Stachura, Piotr Nowacki, Zbigniew Macias z Towarzyszeniem Orkiestry Opery Narodowej pod dyrekcją Jacka Kasprzyka zaprezentowali fragment tercetu z pierwszego aktu Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. 50. jubileuszowy festiwal w Łańcucie był pretekstem do wspomnień, które ze swych rozmówców wydobyła rzeszowianka Zofia Stopińska.
Wielkie święto muzyki w Łańcucie rozpoczęły dźwięki sonat Johanna Sebastiana Bacha, a finał należał do Krzysztofa Pendereckiego. Bachowski recital dał Krzysztof Jakowicz.
Ja zawsze głęboko wierzę w to, że ludzie, którzy przychodzą nawet po raz pierwszy i słyszą Bacha, jeśli on jest podany od serca, jeśli jest podany ze znajomością struktury tej muzyki, to na pewno trafi do tych ludzi. Kilkadziesiąt lat temu już chyba grałem tutaj w Łańcucie, z tego co pamiętam, i za każdym razem wydaje mi się, że gram jakby po raz pierwszy, a jednocześnie przyjeżdżam do miejsca, które znam, które wciąż poznaję tak jak Bacha na nowo. To miejsce jest w pewnym sensie magiczne, dlatego że wchodzimy przez park do wnętrza pałacu i właściwie odcinamy się od tego, co jest na zewnątrz. I to jest sytuacja idealna do tego, żeby słuchać muzyki. Następuje coś w rodzaju takiego katarzis. I także artyści, my się to samo czują, co ja w tej chwili mówię. Możemy nadać większą głębię naszej muzyce, ponieważ my sami także podlegamy działaniu tej przyrody i tego otoczenia całego. Także ja życzę festiwalowi w Łańcucie, żeby trwał wiecznie i żeby miał wciąż mądrych ludzi zarządzających, tak jak do tej pory, i coraz większe grono ludzi, którzy będą wspierać ten festiwal.
Pan Konstanty Andrzej Kulka był oczekiwanym gościem.
Wiele było występów, także nie potrafię teraz policzyć, ile razy tu byłem.
Był tutaj również pana artystyczny jubileusz przynajmniej.
Tak,
zaczynał się
tak, tak, oczywiście. To był przecież też taki podwójny koncert łączony utwory z fortepianem i potem Lipiński.
Lubi pan usiąść z kolegami?
A tak, ja zawsze bardzo lubię muzykę kameralną. Do tej pory nie bardzo miałem tak dużo czasu ani specjalnie ochoty, ale teraz już zaczynam trochę w ogóle mniej grać, troszkę muzyki kameralnej, troszkę bardziej uczyć. No i już mamy plany dotyczące również festiwalu łańcuckiego przyszłego.
Łańcut jest szczególnym miejscem dla mistrza Krzysztofa Pendereckiego.
Są takie miejsca, do których się chce wracać i ja już nie pomnę tak naprawdę, ile razy tu byłem, ale może nie za dużo. Znaczy, pamiętam, Stabat Mater była wykonana w 1964 roku. To był w ogóle mój pierwszy tutaj pobyt. No, chyba najbardziej zapamiętałem koncert w Leżajsku, Rekwiem polskie. Ten koncert zapamiętałem, po pierwsze, no, nie mogłem się dostać w ogóle do kościoła, tyle było osób, które chciało być na tym koncercie, a poza tym jeszcze chyba w celi mnie umieszczono i jakiś braciszek, który sprawdzał tam wszystko, zamknął po prostu na klucz, także nie mogłem wyjść i koncert się musiał opóźnić o parę minut. Ja się tam dobijałem, ale był taki gwar po prostu, że nikt nie słyszał tego. No to jest wspaniała bazylika i to był taki utwór, który był nie bardzo chciany w związku z sytuacją polityczną. Nie można było na przykład, ja wiem, napisać czy mówić o tym, że jedna część jest poświęcona ofiarom Katynia. Także są takie właśnie koncerty, które się pamięta. Później byłem jeszcze raz w Symfonii Varsovia, ale to też jakieś 12 lat temu. No i teraz.
Nestor polskich krytyków i publicystów muzycznych Józef Kański był na wszystkich edycjach muzycznego festiwalu w Łańcucie.
Jak odszedł nie tak dawno temu pan Janusz Ambros, ówczesny szef Orkiestry Symfonicznej, jeszcze nie Filharmonii, no to jestem jedynym żyjącym, który towarzyszył narodzinom tych festiwali. Wspomnień jest bardzo dużo i bardzo różnych, bo przecież, jak wiemy, także i ten festiwal przechodził bardzo różne koleje i przybierał bardzo różne oblicza. Zaczynał się skromnie jako Dni Muzyki Kameralnej. Zdaje się, że dlatego, że władze nie bardzo się zgadzały na nazwę festiwalu, zaczęły przyjeżdżać zagraniczne zespoły i zagraniczni artyści także. W mojej pamięci najmocniej się utrwaliły chyba świetne smyczkowe kwartety, węgierski kwartet Tatraja, francuski kwartet Parnell, świetna również francuska klawesynistka M.F. Andewiele, no a przede wszystkim cudowny zespół madrygalistów rumuńskich, także to były naprawdę wspaniałe przeżycia. No potem to, jak wiadomo, poproszono o pomoc Bogusława Kaczyńskiego, który podjął się wymyślenia, że tak powiem, programu 10 kolejnych festiwali, co też uczynił, angażując do pomocy telewizję, dzięki czemu festiwal stał się głośny w kraju i nie tylko. Co jednak najważniejsze, to właśnie to, co uchwycił Janusz Ambros. To miejsce, po prostu Łańcut, zamek jako taki.
Trudno powiedzieć, który z 13 koncertów 50. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie był najlepszy, który najdłużej oklaskiwany przez publiczność. Trudno było nawet zdecydować, czym zakończyć relację, a po fragment wspaniałego recitalu Miszy Majskiego sięgnęłam dlatego, że po występie w sali balowej zachwycony gorącym przyjęciem mistrz powiedział, że po prostu kocha polską publiczność, zawsze z niecierpliwością czeka na występy w Polsce, a łańcucka publiczność jest wprost niesamowita.
Thank you.
Dear Müller und Dear Bach, utwór Franza Schuberta, tak grali w łańcucie wiolonczelista Miszamański oraz pianistka Ming Jung King. Miniony sezon artystyczny Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej może zaliczyć do tych ciekawych repertuarowo, zagranych z zaangażowaniem i w dobrym towarzystwie gwiazd. Od wielu miesięcy orkiestra gra z dużą precyzją intonacyjną i rytmiczną oraz coraz częściej jest zespołem tak elastycznym, jak w wieńczącym sezon świetnym koncercie z udziałem Eugenia Indzicza słowem. Świętokrzyscy filharmonicy grają piękną panią muzykę. To cieszy i na to wielokrotnie zwracali uwagę przybywający do Kielc artyści. Co na koniec sezonu powiedział Leszkowi Ślusarskiemu Jacek Rogala, dyrektor i pierwszy dyrygent Filharmonii Świętokrzyskiej?
Ciężki to był sezon. Nie, żebym narzekał, ale bardzo dużo się działo. Musieliśmy ciężko pracować. Jak zwykle pod koniec sezonu mam mętlik w głowie, bo nie wiadomo co wybrać. To jest ponad 50 koncertów najróżniejszych, edukacyjnych, kameralnych, przede wszystkim symfonicznych. Tych jest najwięcej. Wyjazdy, festiwal, płyta, no nie wspominając o tym, co dla nas tak ważne w tej chwili, czyli budowa nowej siedziby, ale i pozyskiwanie funduszy, sprawy organizacyjne, masa różnych rzeczy. Najważniejsze jednak w podsumowywaniu jest to, czy to, co robiliśmy, sprawiało przyjemność publiczności, czy mogliśmy zadowolić gusta tych, którzy lubią lżejszą muzykę, tych, którzy lubią współcześniejszą, którzy wielbią barok lub późny romantyzm, także tych, którzy wolą skrzypce od fortepianu lub odwrotnie. No, staraliśmy się przez cały ten sezon pokazać Państwu jak najlepiej to, co sami lubimy, czego chcielibyśmy słuchać, bo sądzę, że to jest droga do serc publiczności. Jeśli organizujemy koncert, na który sami mamy ochotę, muzykę, której sami chcielibyśmy słuchać, to jest to dobra droga do tego, żeby zadowolić i Państwa. Jeśli tak było, to się bardzo cieszymy. No i prosimy śledzić nasze poczynanie i jak najszybciej do nas po wakacjach wracać.
A na naszej antenie tyle podsumowań. Za miesiąc będzie już wakacyjnie. Obiecują Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska, które żegnają się z Poznania gdańskim nagraniem Konstantego Andrzeja Kulki i kapeli Gdanensis pod kierownictwem Aliny Kowalskiej-Pińczak. Oto koncert bemol op. 3, numer 10 z Lestroarmoniką Antonio Vivaldiego.